Kluczowy temat.
Piotr Bernatowicz, dzień dobry. Piotr Tomczyk, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny dodatku ekonomicznego do naszego dziennika, jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A to znaczy, że będziemy rozmawiali o kwestiach ekonomicznych. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący tzw. kredytów walutowych, czyli indeksowanych lub denominowanych kursem obcych walut. NIK między innymi negatywnie ocenił skuteczność ochrony konsumentów w przypadku udzielania takich kredytów w latach 2005-2017 i stwierdził, że prawa kredytobiorców nie były należycie egzekwowane. Co oznacza to oświadczenie? Czyli mówiąc wprost, kto jest winien tej sytuacji, że na przykład saldo kredytu zaciągniętego w 2008 roku w wysokości 250 tysięcy złotych wynosi dzisiaj powyżej 400 tysięcy złotych. Kto za to odpowiada? Banki, instytucje państwowe?
No właśnie, tutaj można by się było spierać. Każda z instytucji pewnie po trochu. Ogólnie instytucje do tego powołane. Ja myślę, że w tle tutaj przede wszystkim NIK miał na myśli Komisję Nadzoru Finansowego, ale także inne instytucje państwowe. Być może również sądy, które orzekały wielokrotnie no, w sposób zaskakujący, szczególnie jeśli porównamy orzeczenia w sprawach pomiędzy klientami banku a bankami, porównamy z takimi orzeczeniami na przykład sądów niemieckich, hiszpańskich czy w innych krajach unijnych. Także tutaj ta wina, tak to nazwijmy, jest rozłożona. Natomiast jaki jest efekt tych wszystkich, tak powiedzmy to, zaniedbań? Według NIK-u 700 tysięcy umów bankowych zawiera te klauzule abuzywne, czyli takie niedozwolone formuły, które powodują, że rzeczywiście nasi klienci banków mogą się czuć poszkodowani.
Czyli wynika z tego, że wina jest banku, który stosował właśnie te nieuczciwe klauzule. Tak. 700 tysięcy umów, no to myślę przynajmniej ponad milion osób, tak, biorąc pod uwagę, że umowy są zawierane przez dwie osoby w większości przypadków.
Tak, tak, tak. Skala jest duża. Skala jest duża i oczywiście no, w dyskusjach ekonomistów pojawia się oczywiście ten drugi wątek winy klientów, którzy podpisywali te umowy, zgadzali się na te warunki. Z tym, że tutaj no, sytuacja jest taka niejednoznaczna. Czy klienci podpisywali je świadomie? Dlatego, że często bywało tak, że te zapisy w umowach, te umowy były po prostu nieprzejrzyste i podejrzenie też jest takie, że one były nieprzejrzyste nieprzypadkowo. Że tak właśnie miało być, że klient nie miał być świadomy tych dodatkowych opłat na przykład, które są związane z taką umową. No i nie był świadomy, to jest też bardzo ważne, ryzyka, które na siebie bierze, podpisując taką umowę. Czyli można powiedzieć tak, nieświadomy klient, część winy, no niestety musi teraz wziąć na siebie. Pytanie, jak ten problem rozwiązać, ale to już jest...
To jeszcze jedna kwestia, bo okazuje się, że kredytobiorcy, którzy dostawali kredyty rzekomo w obcych walutach, tak, we frankach szwajcarskich, no nie mieli zdolności kredytowej w sytuacji, gdyby chcieli wziąć kredyt w złotych. Taka sytuacja też jest tutaj wspominana jako no, dosyć właśnie kuriozalna.
No właśnie, co prawda dotyczy to tych lat znacznie wcześniejszych, bo raport NIK obejmuje ten czas od roku 2005, ale rzeczywiście był taki okres, kiedy zdarzało się, że niektórzy klienci byli informowani przez banki, że nie mają zdolności kredytowej, jeśli chcą wziąć kredyt w złotych, czyli w walucie, w której zarabiają, a mają zdolność kredytową w euro czy we frankach szwajcarskich. Także sytuacja zupełnie kuriozalna, no, ale rzeczywiście tak było. Można powiedzieć, że był nacisk w tych sytuacjach na to, żeby klient po prostu wybrał, nawet jeżeli miał zdolność w obydwu walutach, żeby wybrał kredyt frankowy czy kredyt w euro.
Czyli mamy sytuację no, patologiczną właściwie.
Patologiczna.
Tak to ocenia...
I tych przypadków było dużo więcej. Ja może tylko jeszcze dodam, że swego czasu rozmawiałem z jednym z doradców bankowych na ten temat i on, to jest były doradca, stwierdził, że właściwie przypominało to polowanie na jelenia. polowanie na jelenia, czyli tym klientem był jeleń, często wmuszano mu dodatkowe usługi przy okazji tej umowy, na przykład jakąś umowę związaną z inwestycją, która w sposób pewny miała ograniczyć wysokość rat, a dopiero później się okazywało po pewnym czasie, że zwiększała straty. No ale to już jest, tak jak mówię, zbyt szeroki temat.
To może... pytanie teraz jest takie, co z tą sytuacją zrobić na Węgrzech? Viktor Orbán poradził sobie z tą sytuacją. Właściwie do 2015 roku już tam nie ma kredytów we frankach szwajcarskich. Zostały one przewalutowane. Co możemy zrobić? Czy z drugiej strony tak, żeby też pozostali obywatele nie ponieśli kosztów właśnie takich kredytów? Jak to można rozwiązać?
No właśnie szef Komisji Finansów, Sejmowej Komisji Finansów, pan Andrzej Szlachta ogłosił, że ustawa w tej sprawie będzie już uchwalona jesienią tego roku. Są 4 projekty. One się różnią w stopniu znacznym. Najbardziej skrajny z nich, akurat zgłoszony przez Kukiz 15, przewiduje przewalutowanie całości na złote, tak jakby ten klient od samego początku miał kredyt złotowy. Tutaj akurat przy tym podejściu...
To chyba najbardziej korzystne dla frankowiczów.
Byłoby to najbardziej korzystne dla klientów i najbardziej bolesne dla banków. Są też inne projekty, które według mnie mają dużo większe szanse przyjęcia. Szczególnie myślę, że tutaj główny trop to będzie propozycja nowelizacji ustawy zgłoszona przez prezydenta. Co ona przewiduje? Przede wszystkim chodziło o to, że fundusz wspierający właśnie frankowiczów miałby zwiększyć tą pomoc, te granice pomocy, które do tej pory były w ten sposób określone, że miesięczne wsparcie dla kredytobiorcy wynosiło 1500 zł. To ma być zwiększone do 2000 zł, a okres takiego wsparcia z 18 miesięcy miałby być zwiększony do 36 miesięcy.
Czy to dotyczy wszystkich kredytobiorców, czy tylko tych, którzy mają kłopoty ze spłacaniem kredytu?
W trudnej sytuacji. Kredytobiorców w trudnej sytuacji. Czyli maksymalne wsparcie w tej wersji wynosiłoby 72 tysiące złotych rozłożone w ciągu tych 36 miesięcy.
To pytanie takie się rodzi. Skoro ta sytuacja, jak określił to NIK, była patologiczna i teraz mamy rozwiązanie takie, że wspieramy tylko te osoby, które mają kłopoty, a co z pozostałymi? Bo to znaczy, że oni jakby zawarli niekorzystne, nieuczciwe umowy, a dalej muszą płacić. Czy to nie jest takie zalegalizowanie tego oszustwa?
No tak, no co z pozostałymi? No pozostali mają do wyboru zrezygnowanie z jakichkolwiek roszczeń lub też zgłoszenie się do sądu w tej sprawie. Jeżeli zgłoszą się do sądu, oczywiście nie mają tutaj pewności wygrania, natomiast rzeczywiście...
Ale tutaj przypomnijmy, są wyroki. Tak, w 2016 roku w sierpniu, czyli 2 lata temu, 22 sierpnia zapadł wyrok, który mówi o tym, że ta umowa jest nieważna, bank musi zwrócić wszystkie zyski odsetkowe, opłaty i tak dalej, czyli kredytobiorca zwraca kredyt, ale w momencie jakby w jego zaciągnięcia, według stanu na chwilę jego zaciągnięcia, czyli może wziąć inny kredyt. Oczywiście tutaj liczą się te wszystkie rzeczy, które już wpłacił. Czy to nie jest korzystna droga?
Tak, natomiast w polskich sądach nie ma zasady precedensu, czyli sam fakt, że któryś z kredytobiorców wygrał sprawę w banku X, nie oznacza wcale, że inni klienci banku X zgłaszający się z umową dokładnie tego samego typu, też.
Czyli każdy
wydają.
Musi to indywidualnie
tak,
robić.
Oczywiście.
To na koniec jeszcze zadam takie pytanie. Jaki wpływ ma ta sytuacja właśnie kredytów, które jak się okazuje były udzielane nie do końca zgodnie z prawem, przynajmniej nieuczciwie. Jakie ta sytuacja ma konsekwencje dla całej polskiej gospodarki? Bo trochę to wygląda tak jak taka tykająca bomba, tak? Że w pewnym momencie okaże się, że tutaj ktoś musi ponieść straty. Jakie to będzie miało konsekwencje dla polskich finansów, dla polskiej gospodarki?
To znaczy stopniowo, z każdym rokiem udział tych kredytów walutowych i szczególnie tych kredytów takich, nazwijmy to, zagrożonych, zmniejsza się. Czyli można powiedzieć, że z czasem ten problem będzie będzie zanikał. Natomiast w tej chwili rzeczywiście jest ciągle poważny. Jakie są konsekwencje? No, ekonomiczne konsekwencje, szczególnie dla banków były bardzo dobre. Dlatego, że przez to, że...
Miliardowe zyski, tak, o tym mówimy. Bo,
o tym się nie mówi, że często te kredyty walutowe, najczęściej w 90 paru procentach, to było tak, że bank wcale nie kupował franków, ażeby udzielić kredyt we frankach swoim klientom. Tylko po prostu przeliczał to według kursu franka. I w momencie tego bardzo dużego wzrostu z 2 złotych tam do ponad 4 był taki czas nawet. Można powiedzieć, że efektem tego wzrostu kursu franka był nadzwyczajny zysk banków. No ale z tym nadzwyczajnym zyskiem banków szła nadzwyczajna strata klientów. I jaki jest tego efekt? No ciągle duża część tych klientów jest w sytuacji takiej, że może po sprzedaniu nawet nieruchomości, którą zakupiła, ciągle może jej to nie wystarczyć na pokrycie całości zobowiązań. Czyli sytuacja naprawdę bardzo, bardzo niedobra.
Musimy kończyć naszą rozmowę. Trochę tak pesymistycznie na koniec to zabrzmiało, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja będzie...
Sytuacja będzie rozwiązywana,
że jeszcze przed wyborami będziemy mieli jakieś konkretne legislacyjne posunięcia w tej sprawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny dodatku ekonomicznego naszego dziennika, Piotr Tomczyk. Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.